z biznesu do słuchania.
Polski rynek mediów i rozrywki, którego częścią jest także to, co oglądamy w kinie, w telewizji czy w internecie, będzie się w najbliższych latach rozwijał w tempie 3,5% rocznie. Jego wartość wzrośnie więc z nieco ponad 10,5 miliarda dolarów w zeszłym roku do prawie 13,5 miliarda w 2022. Tak przynajmniej twierdzą eksperci z PwC. O zmianach, jakie będą zachodzić na tym rynku, rozmawiam z Michałem Kreczmarem, dyrektorem do spraw transformacji cyfrowej w PwC właśnie.
Mamy z jednej strony wzrost, który wynika z jakby konwersji mediów, tak? Czyli pewne media przechodzą w nowe media. Tak? Czyli tu mamy wzrost na pewnego typu segmencie mediów kosztem innego typu segmentu mediów, a drugi oczywiście rozwija się gospodarka, tak? Co powoduje coraz więcej firm jednak się reklamuje, no i stąd nam generuje wzrost. Firmy muszą się reklamować.
Ale polska gospodarka się rozwija bardzo szybko, szybciej niż gospodarka światowa, a gospodarka światowa, czy inaczej rynek mediów, reklam na świecie rozwijać się będzie jeszcze szybciej niż w Polsce, bo w tempie 4,4%.
Tak, ale to znowu mamy średnio, tak? Więc mamy gospodarki, które się rozwijają typu chińska, czy gospodarki wschodzące, które się rozwijają bardzo szybko i tam ten wzrost jest bardzo duży, natomiast no, mamy gospodarki, które się rozwijają relatywnie wolniej, no i stąd nam wychodzi pewnego typu średnia. W Polsce pamiętajmy, że to też jest gra konkurencyjna. Jak mamy wysoką konkurencję, no to rynek reklamy będzie rósł, no bo firmy konkurując ze sobą muszą wydawać więcej pieniędzy na reklamy. A my jednak cały czas jesteśmy w fazie wzrostu gospodarczego bądź delikatnej recesji. Gorzej będzie, jak będzie rzeczywista recesja, no bo to bezpośrednio wpływa na wzrost rynku reklamy, no bo pierwsze firmy, z czego rezygnują najczęściej, to jest reklama.
Czy oszacowali Państwo, jaka część z tego to są materiały wideo albo pochodne?
Według prognozy naszej, no to najszybciej będzie rósł ten segment over the top TV, czyli streamingu w internecie, czyli segmentu reklamowego bądź segmentu płatnej treści wideo dystrybuowanej za pomocą kanałów cyfrowych, konkretnie internetu, a nie z telewizji satelitarnej cyfrowej. I to jest najszybszy wzrost.
Wzrost szybki, ale też z pewnymi przeszkodami.
Tu mamy jak gdyby, z jednej strony mamy konkurencję globalną, tak, i to mówi się nawet o streaming wars, czy tam peak TV, czy wręcz post TV świat, czyli że z jednej strony mamy graczy globalnych, które wprowadzają własne platformy cyfrowe wideo. Mamy Disneya, mamy Apple'a, mamy HBO, prawda, dużych graczy kablowych też w Stanach Zjednoczonych, tam były duże akwizycje. I część tych projektów jest globalna, bądź zapowiadana jest jako globalna. No to będzie bardzo pchało rynek do przodu konkurencyjny. A z drugiej strony mamy takie inicjatywy jak w Polsce Polsat i TVN, tak, czyli jakiegoś próba konsolidacji w obszarze tego, gdzie może za chwilę będzie bardzo silna konkurencja.
Wspomniał Pan właśnie o Disneyu. To jest bardzo nowa rzecz. Dopiero w ostatnich dniach się pojawiła. Czy oni zamieszają na rynku globalnym? Zamieszają w Polsce?
Czy na globalnym to trudno powiedzieć, bo są pewne rynki, na które oni będą mogli wejść. Tak? Czyli rynek chiński na przykład, tak, pewnie znaczna część krajów, bym powiedział, muzułmańskich, może mieć problem. Są pewne rynki, na które oni będą mieli większy lub mniejszy problem z wejściem. Natomiast wiadomo, że Unia Europejska, kraje rozwinięte, na pewno kraje anglojęzyczne. Tam Disney będzie miał istotny wpływ. Dlaczego? Dlatego, że Disney przez wiele lat skupił mnóstwo praw intelektualnych do treści, zarówno treści, jak i skupił, nie wiem, Marvela, skupił LucasArts, tak? Foxa część posiadłości, co spowoduje, że posiada zarówno jak gdyby odziedziczone te treści historycznie, do których prawa zakupił, a z drugiej strony na podstawie praw intelektualnych będzie produkował nowe treści, bądź już produkuje. No i z tej perspektywy, a z drugiej perspektywy istotne jest to, że Disney jest takim graczem, który jednak znaczną część treści kieruje do dzieci, bądź rodzin z dziećmi i to jest taka bezpieczna rozrywka, bym powiedział. Czyli z tej perspektywy, no to jest taki rodzaj treści, które prawie każde gospodarstwo domowe chciałoby mieć. No bo wszyscy jakby wyrośliśmy na tym ekosystemie treści disneyowskich.
Polski w jaki sposób dotyczy?
No w tej pierwszej fali na pewno nie. Wiemy, że oni wchodzą przede wszystkim do Stanów, Kanady, w Europie chyba to są 3 czy 2 rynki, Holandia, chyba Niemcy. To nie jest jakby w pierwszej fali. A tak samo było z Disney, z Netflixem, prawda? Czyli my jesteśmy pewnie w drugiej, w trzeciej fali, chociaż polski rynek jest bardzo konkurencyjny tutaj. Netflix się chwali bardzo polskim rynkiem i walczy o niego intensywnie. Więc niewykluczone, że my też znajdziemy się w takiej drugiej, a nie trzeciej fali wchodzenia na rynek Disney. Disneya w Polsce. Ja bym się spodziewał bardziej, że nie wiem, HBO Go szybciej, czy tam ten HBO Max wejdzie na polski rynek, no bo już istnieje, już ma sety i tak dalej, ma konsumentów tutaj. Z Disneyem zobaczymy, nie ma problemu regulacyjnego, może być problem związany z tym, że przy wejściu w tej chwili, wprowadzeniu tego Disney Plus, był już problem już nawet z wydajnością. Część ludzi nie mogła tego obejrzeć pierwszego dnia, więc oni nie są w stanie wejść na cały świat pierwszego dnia, no bo muszą tą infrastrukturę sobie przygotować do takiej ilości ludzi, która może być zainteresowana. To tam były jakieś szacunki 10 milionów pierwszych zainteresowanych osób. To są olbrzymie ilości.
To chyba dobra wiadomość dla Polsatu i TVN-u, że Disney nie kwapi się tak do nas.
No na pewno ja uważam, że polski rynek gospodarki cyfrowej popełni wiele błędów, nie próbując konsolidować się w jakiś sposób, tak? Budować jakichś projektów wspólnych, blokując się przed graczami globalnymi, którzy to gracze globalni mają zarówno silny lewar finansowy, silną własność intelektualną w tym wypadku, a jeszcze mają jak gdyby lewar czysto technologiczny, którego polski graczy jest po prostu, my nie jesteśmy w stanie takich technologii na polskim rynku przygotować.
Teraz chyba poszli po rozum do głowy, skoro mają wspólną ofertę jakąś przedstawić.
Tak, no zobaczymy oczywiście, na ile ona będzie szeroka, tak, no bo to jest pytanie, czy tam będą wszystkie treści obu graczy, czy jakieś wybrane treści obu graczy i czy każdy z tych graczy nie będzie chciał sobie jakiejś treści, że tak powiem, przytulić tylko dla siebie. Na ile to będzie masowy produkt z wszystkimi zasobami obu dostawców, tak, czy obu partnerów.
No troszkę to może tak kanibalizmem trącić, dlatego że przecież obaj ci gracze mają swoje platformy, mają tam swoje treści. Nie do końca chyba będą skłonni do tego, żeby dzielić się z partnerem, konkurentem.
Ale z drugiej strony może lepiej, tak powiem, samemu się skanibalizować, niż zostać skanibalizowanym przez gracza globalnego, tak, bo wiemy, że w przypadku tych graczy globalnych, no to tam po prostu to są na tyle duzi gracze, oni mogą cały rynek wyczyścić z tych graczy lokalnych. No proszę popatrzeć, co się, nie wiem, stało z polskimi wyszukiwarkami, jak wszedł Google, tak, czy z polskimi sieciami społecznościowymi i tak dalej. Oczywiście rozrywce jest trochę inaczej, no bo jednak korzystamy z szerszego spektrum treści. To nie jest czysta technologia. Tu nadal jest tak, że no ktoś musi ten film wyprodukować, ta produkcja jest jednak w świecie analogowym, to są prawdziwi aktorzy, ktoś musi ich zatrudnić, ich jest pewna ograniczona pula aktorów, reżyserów, scenarzystów, miejsc do kręcenia i tak dalej. To nie jest czysto cyfrowy świat, gdzie to się po prostu bardzo ładnie skaluje globalnie. Ale nadal, no to są na tyle silni gracze, że jak gdyby ja uważam, że to jest bardzo ciekawy, obronny róg, wyprzedzający konkurencję i to jeszcze mówimy na razie o Disneyu, Apple'u, tak? A jeszcze nie wiemy, ilu tam jest graczy, którzy też będą chcieli w tym ekosystemie konkurować.
Wróży pan sukces temu polskiemu przedsięwzięciu?
Ja każdemu polskiemu przedsięwzięciu chciałbym wróżyć sukces. Trudno jest mi bardzo powiedzieć. Tutaj pamiętajmy, że jednak asetem, bardzo silnym asetem jest lokalna treść. Więc pamiętajmy, że to samo się dzieje w Wielkiej Brytanii, w Francji, właściwie na wielu rynkach europejskich. Gracze lokalni konsolidują się, a ich bardzo silnym asetem jest posiadanie własnych treści dopasowanych do rynku. I głęboka wiedza o rynku i odbiorcach. Pamiętajmy, że jednak tych dwóch graczy od wielu lat budowało zarówno katalog swoich produktów, ale też głębokie zrozumienie polskiego odbiorcy, preferencji jego, wiedzy o nim i tak dalej, to są treści przygotowane do polskiego odbiorcy. Netflix, Disney czy Apple, no to o polskim odbiorcy wie relatywnie mało.
Są inne przeszkody, na przykład prawne, vide RODO.
No tak, ale RODO dotyczy głównie zbierania danych użytkowników, bądź możliwość wykorzystania danych użytkowników do emisji reklam spersonalizowanych i czy takich opartych o zachowanie i behawioral wiedzy o konsumencie. Tak? Więc tutaj oczywiście to jest zagrożenie związane z tym, czy ludzie udostępnią te dane, czy nie udostępnią tych danych, będą chcieli, bądź nie będą chcieli i co wtedy może zrobić wydawca internetowy, czy w tym wypadku wydawca, nie wiem, wideo. Chociaż ta panika RODO to był zeszły rok tak naprawdę. W tej chwili większość graczy już jest do tego dużych oczywiście przygotowana, większość regulaminów jest już zaktualizowana. Większość tych pop-upów, czy tych systemów, które pytają nas o zgodę, no to jest przygotowana zgodnie z prawem. Oczywiście był taki moment zawahania rynku, brokingu danych, czy identyfikacji konsumenta w internecie, ale no duzi gracze, tacy jak właśnie Google, Facebook, przeszli przez ten Rubikon już od pewnego czasu, a polscy gracze, czy gracze lokalni tym bardziej. To raczej widzimy, jak państwo korzystacie na przykład ze stron amerykańskich, że część stron amerykańskich nas nie wpuszcza, no bo oni nie byli się w stanie dopasować do regulacji, a też ten ruch z Europy, a właściwie z Polski jest niewielki, więc dla nich to jest jak gdyby nie bardzo interesujący reklamowo obszar.
Czyli tutaj zagrożenia jakiegoś specjalnie nie ma. Natomiast przyszła mi do głowy inna kwestia, mianowicie te filmy, które się nie pojawią w kinach, one nie mogą zazwyczaj konkurować na dużych festiwalach. To jednak jest jakaś przeszkoda.
Seriale i tak nie będą w kinie, tak? Duża część treści to są seriale. Po drugie, część tych dużych graczy, nawet Amazon, prawda, Netflix tak samo, próbują produkować filmy też pokazywane w kinach. I specjalnie je pokazują w kinach w danych krajach po to, żeby móc występować w festiwalach. Zaczyna być jeszcze oprócz tego kwestia jak gdyby pozostawienia części pieniędzy przy produkcji tych treści filmowych w danym kraju. Czyli nie tylko jest emisja w kinie w danym kraju, ale również no, jak gdyby podatek taki na produkcję na danym rynku. Tu może być też zagrożenie związane z tym, że no, będzie jakieś ograniczenie znowu regulacyjne, które zmusi tych graczy do tego, żeby oni produkowali więcej treści w Polsce, czy w jakiejś Unii Europejskiej, czy na jakimś rynku kontrolowanym.
Czy generalnie platformy streamingowe to jest ratunek dla tradycyjnej, takiej linearnej telewizji?
No to trochę zależy, no bo pamiętajmy, że mamy też taką tradycyjną linearną telewizję, na przykład transmisje sportowe, które już się odbywają w internecie. Część tych praw jest kupowana przez dużych graczy cyfrowych, bądź dostawcy, tradycyjni dostawcy kablowej telewizji. Więc mamy pewną część treści linearnej, która pozostanie w telewizji, bądź będzie taką telewizją linearną w internecie. A druga część, no to są te treści takie, bym powiedział, zapakowane w pudełko, gdzie my płacimy za subskrypcję, natomiast nie jest to treść linearna, tylko subskrypcja na treść, którą sami on demand, na życzenie sobie korzystamy. Więc ja bym powiedział tak, że z perspektywy filmów, czy z perspektywy jakiejś treści, która jest zamknięta, jest pewną całością i jest wyprodukowana z wyprzedzeniem, no to tu mamy ten obszar over the top TV, streamingu i tak dalej. A telewizja linearna, no będzie musiała się trochę zmienić, czyli pozostaną pewnie te treści, które angażują ludzi w czasie rzeczywistym, właśnie transmisje sportowe, jakieś teleturnieje, tak, jest dosyć dużo treści, które są tego typu, talk showy i tak dalej, które wymagają na żywo bycia w sposób linearny i internet jest tylko jednym z miejsc, w którym mogą one być emitowane. Więc no nie wiem, na ile to jest zagrożenie, to raczej bym potraktował jako nowy kanał dystrybucji, czy pewnego typu opportunity, które jest możliwe do zagospodarowania przez graczy z tego obszaru tradycyjnej telewizji, czy telewizji kablowej.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Kreczmar, dyrektor do spraw transformacji cyfrowej w PWC. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.